Siostry i bracia, tak po wniebowstąpieniu, a przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, Boże Słowo podprowadza nas pod tajemnicę modlitwy Jezusa. To bardzo piękna lekcja z Ewangelii, uświadamia nam, trochę tak ludzkim językiem mówiąc, czym się zajmuje Zbawiciel Świata, kiedy już w niebo wstąpił. Czy mu się nie przykrzy? To już naprawdę bardzo po ludzku. Tyle dni czekać, można odliczać. Z każdym rokiem, z każdym wiekiem i nie wiadomo ile jeszcze do dnia paruzji. No oczywiście, kto opuszcza ten świat, tak jak on wstępuje do nieba, ten ma jeden dzień. Tam jest bezczas i bezkres, wieczność. Więc lepiej faktycznie z Ewangelii wyczytać, co Jezus robi, a nie wymyślać ewentualnie, co mógłby robić lub czego mógłby nie robić. Jezus, to zresztą jest w nauce Kościoła, bardzo ważnie, my to wyznajemy, siedzi po prawicy Ojca. Dobrze jest czasem z dziećmi porozmawiać, jak one sobie to wyobrażają, siedzenie po prawicy. Czy czasem, wiem z praktyki takich dialogów, to jest wręcz siedzenie na ramieniu Pana Boga, niekoniecznie po prawej stronie. To wszystko, zwroty faktycznie przy dzieciach, one się kompromitują same w sobie. To są ludzkie wyrażenia. Próbujemy jakoś opisać teologią tą rzeczywistość, która jest niewyobrażalna dla nas. Ale to nie tylko tyle, że zasiada po prawicy Ojca i wstawia się za nami. A to już jest bardzo ważna rzecz. To znaczy, to nie jest tak, że Jezus po dokonaniu dzieła zbawienia na krzyżu starł z siebie ślady krwi, potu, brudu, otrzepał ręce, powiedział, dzieło skończone, wszystko wykonane. Faktycznie dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego jest dokonane. Ale sami dobrze wiemy po sobie, po własnych grzechach, słabościach, trochę rozglądając się po świecie, jak dopełnienie dzieła zbawienia w przypadku każdego ludzkiego egzemplarza, nie każdej ludzkiej osoby, jest trudne. Więc warto, siostry bracia, o tym pomyśleć, że ten Jezus, który wstąpił do nieba, wyniósł naszą ludzką naturę i zjednoczył ją z boską już na wieki. Uczynił nas godnymi tego zjednoczenia z Panem Bogiem. Nieustannie trwa w tej modlitwie, którą nazywamy arcykapłańską. To jest fragment wieczerzy ostatniej. To jest zapis świętego Jana, który po zakończonych naukach, po dialogach z apostołami, które tam jeszcze się odbywały, Jezus domknął i zaczął się wtedy modlić do Ojca. Zaczął się modlić w wieczerniku i modli się do tej pory. Znowu, do tej pory jest tylko naszym ludzkim, ziemskim określeniem. Ale faktycznie, cały czas ta modlitwa trwa. Cały czas jesteśmy tymi, za których Zbawiciel oręduje, jest tym najważniejszym wstawiennikiem. Strasznie trudno to pojąć, nie? Jakże to? No, może znowu próbując jakoś te kategorie teologiczne dopasować, skoro Jezus to jest misterium zjednoczenia natury boskiej z naturą ludzką, to ten dialog najpierw rozgrywa się w Nim samym. Ta ludzka natura, która tak dobrze zna wszystko, co nasze oprócz grzechu, wstawia się do tej Jego boskiej natury. Za zbawienie grzeszników. O łaskę świętości dla każdej i każdego. To pierwsza rzecz, bardzo ważne przypomnienie. Dobra nowina o nas. Zawsze jest ktoś, kto się za nas modli. Jeśli nawet nie jest to mama, jeśli czasem babcia by zapomniała, jeśli nawet siostry zakonne poproszone nie zawsze mogą trwać na tej modlitwie, to dzień i noc, znowu nasze ludzkie kategorie, trwa ta arcykapłańska modlitwa Jezusa. Jak sobie ją całą przeczytacie w domu, to zobaczycie, że tam jesteśmy również obecni już wtedy w wieczerniku. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Trochę to jest takie naprawdę podnoszące, dające nam taką pewność tego, kto się o nas troszczy, kto jest o nas zatroskany. A teraz co w tej modlitwie Pana Jezusa jest zawarte takie, co nam też powinno oczy otworzyć? Pierwsza rzecz, siostry bracia, to cała misja Jezusa. Do niej za chwilę przejdziemy też jeszcze wspominając tą mowę Pawła w Milecie. Ale Pan Jezus bardzo dobrze mówi. Słowo, które mi dałeś, mi powierzyłeś, im przekazałem. Paweł nie przekazywał swoimi słowami, to mówił, ale nie przekazywał swojej mądrości. Przekazywał słowa zbawienia, przekazywał słowa Boże. Kościół zawsze, w każdej epoce dziejów, także i dzisiaj, najważniejsze zadanie, jakie ma, różne zadania wypełnia, może czasem szkoda, ale najważniejsze zadanie, jakie ma, to jest przekazywać nie swoje słowo, ale słowo Pana Boga, słowo Ewangelii. Ostatecznie, siostry, bracia, to, co my mamy za zadanie, czasem tak jest naprawdę troską niektórych, to jak to ja mam świadczyć o tym Jezusie zmartwychwstałym? No, najlepiej się posłużyć cytatami. Jezus naprawdę zmartwychwstał. Idę, żeby się z Nim spotkać. Uprościć, czasem zredukować całą tą nadbudowę, która się nam wydaje taka niezbędna i potrzebna. Jak ta najprostsza prawda nie zachęca, nie przekonuje, nie porywa, to cóż nasze nadbudowy. Więc pierwsza ważna rzecz. Słowo powierzone od Pana Boga ma być przekazywane. I jest przekazywane. I obyśmy umieli też w tym brać udział. Zwłaszcza jeśli widzę tu dzieci, nie? Jeśli widzę, czy myślę o ludziach młodych. Nie, nie moja mądrość. Słowo Pana Boga. To z tej modlitwy Jezusa wynika. To nawet Jezus tak mówi. Ojcze, to nie moje słowa. Słowo, które mi dałeś, im przekazałem. A oni je przyjęli. Po co? Po to, żeby je przekazywać dalej. Druga rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę w tej modlitwie też jest obecna. Co to znaczy mieć życie wieczne? Bardzo odkrywcze. Ważne. Powinno być jedną z podstawowych rzeczy, bo to się staje z nami w momencie Chrztu Świętego. A to jest życie wieczne, dwukropek tutaj jest w naszej polskiej gramatyce i ortografii. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. Znać. Poznać. Ale nie nauczyć się na piątkę. Nie obejrzeć wiele filmów, skoro nie mam zapału do książek. A nawet nie wystarczy przeczytać wiele książek teologicznych. Bo słowo znać tutaj jest semityzmem. Znowu jest bardzo ważne. W sensie biblijnym znać, to może się tak wyrażę, że kiedy Adam poznał Ewę, to ona poczęła. To znaczy biblijnie znać. Poznać. Znowu mamy taki pobożny chrześcijański eufemizm obcować, nie? Przebywać. Zjednoczyć się. To jest prawdziwe życie wieczne. Być we wspólnocie. Trwać w komunii z Bogiem. Nie tylko wiele się naczytać o Nim. Wiele o Nim rozmyślać. Zdać na piątkę katechezę w klasie maturalnej. To wszystko jest dobre i to jest potrzebne, ale to jest tylko podstawa. Więc to też jest dla nas w tej modlitwie Pana Jezusa dzisiaj takim jasnym punktem, który warto postawić przed sobą i zapytać, faktycznie to ja już znam Ciebie, jedynego prawdziwego Boga? Czy ja już znam Ciebie, Jezu Chryste? Siostry, bracia, tak. Jak tutaj jesteśmy na tej mszy świętej, za chwilę się pojawią w modlitwie eucharystycznej słowa: dziękujemy Panu Bogu, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Może się nam tak wydawać, bo w istocie tak było, że to każdy z nas podjął decyzję, oprócz może dzieci, ale każdy z nas podjął decyzję, że idzie dzisiaj na tą 18 do kościoła, na Eucharystię. Z punktu widzenia Pana Boga to już nie tak wygląda. To nie jest takie oczywiste, że wyście podjęli tą decyzję, czy ja ją tu podjąłem. Z racji nawet tej posługi, którą pełnię w parafii, nie. Pan Bóg w nas mówi, to naprawdę jest coś, co nas podnosi, co zmienia nasze myślenie. Nie? Pan Bóg w tej mądrości Kościoła mówi, jesteśmy wybrani, aby stać przed Tobą i Tobie służyć. Jest coś dużo więcej niż tylko moja jednostkowa decyzja, idę, nie idę, a idę. Mam chwilę. A skoro już tutaj jesteśmy, siostry bracia, no to mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, znowu może jeszcze z nieświadomymi wszystko tutaj dziećmi, jesteśmy tutaj dlatego, że nie nauczyliśmy się, kto to był Jezus z Nazaretu. Nie wierzymy w to, że chodził po palestyńskiej ziemi, tylko jesteśmy z Nim w relacji, że słuchamy tego Słowa jako Jego Słowa, że przyjmujemy tę Eucharystię jako Jego ciało, że jest w nas tęsknota, żeby to czynić także i dzisiaj. Nawet jeśli nie wszyscy są w stanie, to jest to pragnienie, jest ta tęsknota. Ośmielę się jeszcze przedłużyć tą homilię i wrócić na chwilę do tego momentu, w którym się Paweł, to też mowa pożegnalna. Paweł się żegna z kapłanami, których ustanowił kościołowi w Efezie. Efez wtedy jest miastem potężnym, więc tych starszych kościoła z pewnością było kilkunastu. Przychodzą do niego do Miletu, bo w Efezie Paweł ma spaloną ziemię. Do Efezu już nie chce iść, bo tam go spotkały prześladowania z powodu, no trudno mówić Artemidy, bo Artemida sama w sobie nie istnieje, natomiast miała swoich czcicieli i prawda o Chrystusie zepsuła trochę biznes. Nomen omen, jak się dzisiaj jest w Efezie, zwiedza te wszystkie ruiny, można sobie kupić taką Artemidę efeską. Paweł tam nadepnął takiemu handlarzowi na odcisk, no bo zepsuł mu złotą kurę, która właśnie te Artemidy efeskie sprzedawała na cały ówczesny świat. I dlatego wzbudzono prześladowania. Jeden z powodów, które sprawiły, że Paweł już nie szedł do Efezu, że te 70 kilometrów musieli podejść do niego ci, którzy byli przełożonymi kościoła w tym wielkim mieście. I Paweł się żegna z nim. I siostro bracia, to co, znowu już kończąc, chciałem z tej jego mowy pożegnalnej, też jej fragment tylko słuchamy dzisiaj, wybrać. To jest ta świadomość Pawła, że zrobił wszystko. Nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. To jest coś, co powinniśmy wypraszać sobie nawzajem i Kościołowi Świętemu dzisiaj. Że nie ma kompromisów, że nie ma dogadania się. Że nie ma, a może byśmy się z tym handlarzem tych figurek efeskiej bogini spotkali, ustalili jakieś tam zasięgi, role i granice wpływu. Nie ma. Doprowadzę do tego, że będą mnie palić ogniem, próbować prześladować, a nawet zgładzić, ale głoszę wam całą wolę Bożą. Słowo, które dostał od Chrystusa. To przyszedł, to przyniósł, to głosił. Amen.